będziemy kontynuować to, co mówiłam chyba 2 tygodnie temu, tak? A propos, pamiętacie, mówiliśmy o złości i innych potworach, tak? Złość, inne potwory, ciąg dalszy. Czyli mówiliśmy o tym, czym jest złość, mówiłam o tym, dlaczego sobie z nią nie radzimy i co zrobić, żeby sobie z nią poradzić, czyli że jest taka możliwość, że możemy się ze złością rozprawić i spowodować w jakiś sposób przedziwny, jak nie jesteście tym zainteresowani, to po prostu zajrzyjcie i zobaczcie, w jaki sposób po prostu się z nią rozprawić i może jej nie być w naszym życiu, tak? Natomiast są jeszcze inne potwory, z którymi się męczymy. Przede wszystkim takim potworem jest w jakiś sposób grzech, z którym się męczymy w naszym życiu, tak? No i nie będę pytała, tak jak ostatnim razem, kto sobie nie radzi ze złością, tak? Kto sobie nie radzi z jakimś grzechem, dlatego że jakoś tak przypuszczam, że każdy z nas ma jakąś piętę Achillesa, z którą ciągle musi walczyć, tak? Chociażby taką najbardziej powszechną to chyba jest to, ja to się mało modlę, tak? Albo ja to nie czytam Biblii. No i oczywiście cały sposób tego, jak ja sobie z tym radzę, że ja tego nie robię, tak? Czyli nie będę już mówić, że tak, możemy nie patrzeć na to, możemy znowu katować się za to, że tego nie robimy, czyli wszystkie sposoby, w jakich ja się pozbyć chcę się pozbyć tego, z czym się męczę, tak? I chciałabym, żebyśmy zaczęli od 1 Koryntian 15, 55-57. Tam jest napisane, gdzie jest o śmierci twoje zwycięstwo, gdzie jest o śmierci twój oścień. Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak? Czyli wyraźnie tutaj jest napisane, że siłą grzechu jest prawo. I zwycięstwo nad naszym grzechem odnosimy tak naprawdę nie z powodu przestrzegania prawa. A to zwycięstwo już się dokonało przez Jezusa Chrystusa. I wiesz, to jest taki mały niuans, ale jeżeli wejdziemy do tego, że z powodu tego, że my przestrzegamy prawa, tak, bo jest powiedziane, że prawo jest ważne, że tylko przez prawo widać to, jaka siła jest grzechu. Ale jeżeli my będziemy bazować na tym, że przez to, że my przestrzegamy prawa, my sobie radzimy z grzechem, to już właściwie ugrzęźliśmy, tak? Prawo jest bardzo ważne, przestrzeganie prawa jest bardzo ważne, tak? No bo gdyby nie było ważne, no to moglibyśmy, nie wiem, zdradzać, kraść, robić inne rzeczy i nigdy byśmy nie myśleli, że to jest jakiś problem dla nas. Są tacy ludzie, którzy w ten sposób żyją i myślą sobie, to nie jest żaden problem. Natomiast jakiego prawa my mamy przestrzegać? Mamy przestrzegać prawa miłości, tak? Czyli robimy pewne rzeczy nie dlatego, że je musimy, że one nas zbawią, tak? Że one nas wyciągną, ale robimy pewne rzeczy dlatego, że to nam nakazuje miłość, która jest w nas, tak? Czyli my tak naprawdę zwyciężamy grzech nie sami z sobą, nie naszą własną siłą, ale zwyciężamy go przez, właściwie on już został zwyciężony przez moc Jezusa Chrystusa. I dlaczego jeszcze, no pomknę teraz, dlaczego po prostu mówimy o grzechu? No bo widzicie, jest powiedziane, że Jezus przyszedł na ziemię, aby niszczyć dzieła diabelskie, tak? Znacie ten fragment. Jezus przyszedł na ziemię, aby niszczyć dzieła diabelskie, żeby niszczyć choroby, żeby wyjść przeciwko niemocy, tak? Przeciwko wszelkim dziełom diabelskim. Ale co jeżeli chodzi o grzech? Czy to jest dzieło diabelskie? Nikt się nie odezwie, okej. Okay. Dobrze, więc grzech jest dziełem diabelskim, oczywiście, że tak. Bo przez grzech przejawia się natura diabła, tylko jest taki dziwny problem, że to jest doczepione do kogoś. Tak? Że grzech po prostu tak jak choroba nie spada w nieba, tak? bo jest taki czas, tak? Że wszyscy chodzą przeziębieni, więc coś mnie zaatakowało, tak? On gdzieś mieszka, on na czymś żeruje, tak? Czyli on po prostu mieszka na jakimś człowieku, na jakiejś osobie, która z czymś sobie nie radzi, tak? Czyli jakaś nieprzemieniona natura, jakieś rzeczy, które są w nas, powodują, że ten grzech tak naprawdę jest w nas, tak? Czyli czy Jezus przyszedł pokonać grzech? Oczywiście, że tak, bo jest powiedziane, że pierwszą rzeczą, którą zrobił, tak, to zabrał grzech na krzyż i tamten grzech został pokonany przez moc krzyża, tak? Czyli ten grzech został pokonany nad każdym z nas tak naprawdę. I to jest coś, co ważne, żebyście na początek zapamiętali, ale również dlatego walka z grzechem, albo raczej pokonanie grzechu jest dla nas tak ważne, dlatego że widzicie, grzech, tak jak ci z was, którzy już przeszli przez uzdrowienie wewnętrzne, wiedzą, grzech jest otwartymi drzwiami do naszego życia. Czyli jest wiele otwartych drzwi, przez które różne rzeczy mogą wejść do naszego życia, na przykład choroby, tak? Ale tak naprawdę tymi otwartymi drzwiami, jednym z nich jest grzech, tak? Może to być również trauma, nie będę teraz wszystkich wymieniać, ale prawda jest taka, że dlatego ja na przykład spotykam się z ludźmi, którzy do mnie mówią do mnie, wiesz co? Ja sobie nie radzę ze swoim życiem i wiem dlaczego. Dlatego, że taki i taki grzech jest realnie w moim życiu i dlatego diabeł ma ciągle dostęp do mojego życia, nie? Słuchajcie, dla mnie takie już sformułowanie i takie umieszczenie w człowieku grzechu jest niezrozumieniem tego, co zrobił Jezus na krzyżu, tak? Bo jak wszyscy z nas, którzy grzeszą, mieliby być schorowani, zademonieni, tak? I tak dalej, no to faktycznie większość z nas na tym miejscu mogłoby już mieć jakiegoś demona, jakieś choroby, tak? Bo każdy z nas z czymś sobie nie radzi. Każdy z nas grzeszy, tak? Czyli ta natura grzeszna w jakiś przedziwny sposób albo normalny sposób ciągle jest w nas. I żebyśmy byli o wiele bardziej szczęśliwi, to będzie, dopóki nie umrzemy, tak? Więc jak można rozwiązać problem grzechu? Jest takie fałszywe rozwiązanie problemu grzechu, które ma częściowo prawdziwy zaczątek. Czyli jeżeli chcemy poradzić sobie z grzechem, to tak naprawdę powinniśmy zobaczyć, co jest tym naszym problemem, co jest tym naszym grzechem. Czyli z czym my tak naprawdę się zmagamy w naszym życiu. Czyli rozprawić się z tym, z czym się zmagamy. Znaleźć to, na przykład złość, znaleźć frustrację, sarkazm, tak? Może ciągłe narzekanie. Bo czym jest ciągłe narzekanie? To jest irytacja, tak? Czyli zobaczyć to, z czym ja się zmagam, czyli stanąć uczciwie przed samym sobą i przed Panem Bogiem i powiedzieć, to jest to, z czym ja się zmagam. A co często my robimy? My zaczynamy się zatłumaczać na śmierć, że to nie jest mój problem, że ja tak naprawdę zostałem do tego sprowokowany, gdybyście wy dzieci tak mi nie zrobili, to ja bym tak nie zadziałał, tak? I zaczynamy całą tonę usprawiedliwień zamiast takiego otwartego stanięcia przed samym sobą i przed Panem Bogiem, po prostu co naprawdę się w moim życiu dzieje. Czyli takie znalezienie tego, co ja robię. Czyli początek jest bardzo dobry, natomiast fałszywe rozwiązanie przychodzi wtedy, kiedy my, wiedząc, co jest już naszym problemem, zaczynamy brać sprawy w swoje ręce. I co robimy? Zaczynamy taką, ja to nazywam swoistą pokutą, no bo słowo pokuta też będziemy dzisiaj rozkminiać, tak? I co na przykład zaczynamy robić w tym momencie, tak? Czyli doszło do nas w końcu, o kurczę, to ja krzyczę, tak? To ja się złoszczę, to ja jestem wkurzony, to ja się obrażam, tak? I teraz co wtedy próbujemy robić? Jedni z nas wyzywają się od głupich, słabych, grzesznych, beznadziejnych z powodu swojego postępowania. Jak to wygląda? Ja to jestem do bani, ja to nic nie potrafię zrobić, jestem taki słaby, jestem taki beznadziejny. I co wtedy mówimy? Nie nadaje się, żeby być ojcem. No to wszystko fajnie, tylko jesteś już ojcem dwójki dzieci. Jest trochę za późno, żeby rozważać to, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz. To już jest fakt zamknięty, tak? Ja wam mówiłam już pewnie, że jak byłam młodą małżonką, czyli przez pierwsze właściwie chyba 5 lat swojego małżeństwa, to jak po prostu dochodziłam do wniosku, że coś źle zrobiłam, że coś jest między nami nie tak, no to oczywiście stwierdzałam, że to ja jestem winna i rzucałam obrączką, mówiąc, ja to się nie nadaje na żonę. I mój mąż już w pewnym momencie mówi do mnie, Iza, to może byśmy tą obrączkę na takim sznureczku na twoim palcu trzymali, jak nią rzucisz, żebyśmy później nie musieli przekopywać tych podłóg, zaglądać pod wszystkie sofy, tylko żebyśmy tak po tym sznureczku ją przyciągnęli. Pamiętam, wtedy mnie to rozbawiło, ale prawda jest taka, że mam za sobą takie doświadczenie 5 lat i to nie raz na rok rzucania obrączką pod tytułem ja się do tego małżeństwa nie nadaję, tak? Ja jestem do niczego, najlepiej to skończmy. I wiesz, takie załatwianie tego, że ja w końcu odkryłam tak, ja coś robię nie tak, i załatwienie tego w ten sposób, że ja będę wyzywała siebie w tym wszystkim. Słuchajcie, co to jest tak naprawdę? Pomyślmy. Jeżeli ja robię coś złego, po czym ja wyzywam sam siebie za to, co zrobiłem, tak? Przeklinam sam siebie, mówiąc, jestem beznadziejna, jestem głupia, nie nadaję się na żonę, do niczego się nie nadaję, to co ja uwalniam nad swoim życiem? Karę, tak? Ja już sama sobie odpowiadam, bo jakoś dzisiaj cicho na tej sali, także mogę robić dłuższe przerwy, jak będziecie mi odpowiadać. W każdym razie, co ja uwalniam nad swoim życiem? Karę. Zgodzicie się ze mną? Czyli ja po prostu sama sobie daję w buzię, mówiąc, jaka ja jestem beznadziejna. I wiesz, zobaczcie, jeżeli teraz zobaczymy krąg pokuty, o którym będziemy cały czas mówili dzisiaj, tak? To tak naprawdę, kiedy ja zrobiłam coś złego, to ja w tym momencie przyznałam się do tego, później poczułam się z tym źle, tak? Czyli wszystko jest normalnie. I w końcu wzięłam sprawy w swoje ręce i powiedziałam, a masz, zasłużyłaś na to. Czyli tak naprawdę wprost to zmarnotrawiłam ofiarę Chrystusa. I wiesz, my to tak ładnie mówimy, żeby ludziom naprawdę tak to weszło do serca. Mówimy, czyli ty weszłaś w miejsce Mesjasza. Ale jak to ja weszłam w miejsce Mesjasza? No bo jeżeli ty uważasz, że jego krew jest niewystarczająca, żeby cię obmyć z tego grzechu, który właśnie zobaczyłaś, no to musiałaś sobie dać w buzię, tak? I czujesz się wczesto lepiej? No tak, no bo winny został ukarany. Hello, kochani, winny już został ukarany. Winny został ukarany ponad 2000 lat temu. I był nim Jezus Chrystus. Jeżeli my karamy samych siebie za to, co zrobiliśmy, to wychodzimy tak naprawdę spod łaski. Wychodzimy spod łaski, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Drugim sposobem niewłaściwym załatwiania sprawy z grzechem jest ciągłe obiecywanie poprawy. Obiecuję sobie i innym, nigdy więcej tego nie zrobię. Nigdy więcej tego nie zrobię. To jestem ja. Ja jestem taki zły. To jest moja wina. I po kolejnej złamanej obietnicy, tak, kiedy znowu to zrobiłem i znowu przepraszam i kajam się w popiele, tak, i obsypuję się błotem, mówię, znowu to zrobiłem i znowu, tak, i znowu łamię tą obietnicę, że ja obiecuję się teraz zmienić. Ja obiecuję, że po prostu będę już innym człowiekiem. Kochani, uwierz mi, tak? I po złamaniu kolejnej obietnicy ja mam coraz mniej siły na to, żeby być tym innym człowiekiem. Dlaczego? Bo znowu zrobiłem to samo, co w wypadku tego pierwszego człowieka, tak? Wziąłem sprawy w swoje ręce. Ja myślałam, że moja obietnica jest na tyle silna, że ona spowoduje, że ja nie będę grzeszyć. A ty mówisz, ale nie, ja tylko chciałam tak powiedzieć, żeby ona zrozumiała, że ja naprawdę się chcę zmienić. Ja rozumiem. Czyli, ale czym więcej obietnic będziesz składać, obietnic tak zwanych bez pokrycia, czym więcej ciężaru będzie schodzić na ciebie, tak? I w tym wypadku ty możesz powiedzieć, ja naprawdę chcę się zmienić, ja naprawdę chcę się poprawić, tak? I mogę cię tylko przeprosić i to jest dobra myśl, ale jeżeli ja pójdę dalej za tym i wejdę znowu w tą obietnicę, że to ja jestem tak silny, że to ja jestem takim zwycięzcą, takim hero, że ja sobie z tym poradzę, to w tym momencie tak naprawdę znowu zaprzeczam gdzieś temu, co mówi zbawienie, czyli co mówi Biblia na temat krzyża i zbawienia i tego, że to się już wykonało, tak? I w końcu są też tacy spośród nas, którzy krzyczą na siebie, a nawet potrafią się uderzyć, w końcu, wiesz, zwyzywać się od jakichś drani, od jakichś gnojków, od jakichś świń, tak? I tak naprawdę dla mnie to jest taki moment, w którym my nurzamy się w pogardzie, nurzamy się w złości, nurzamy się w błocie, tak? Ta inna osoba dziwnie się przy tym wszystkim czuje, to jest małe określenie. Ja wam powiedziałam, że jak byliśmy młodym małżeństwem, to mój Marek, jak już zobaczył, tak? Bo to przeważnie ja byłam ta zła w małżeństwie, ta, która, wiecie, że ja jestem kolorowa i tak dalej. Mój Marek zawsze był taki ułożony, ministrant i w ogóle. Więc jak ktoś był u nas w małżeństwie winny, to przeważnie ja. No ale jak mój mąż doszedł do wniosku, że on jest winny, to przeważnie to wyglądało w ten sposób, że mówił, że jestem draniem, jestem świnią, nie? Ja pamiętam, że ja tak zawsze myślałam sobie, no co mi to da? No to znaczy, że jestem żoną świni. Wiecie, i to troszeczkę coś takiego jest, że ja rozumiem, że człowiek, kiedy zobaczył, że zrobił coś złego, to poczuł się sam ze sobą źle. Wiesz, myślę, że to jest nawet uczciwe, tak? Że jak ja zrobię coś złego, to ja nie powinienem się czuć ze sobą dobrze. Zgadzacie się ze mną? Zgadzacie się, tak? Czyli jeżeli ja zrobiłem coś złego, to takie, że ja myślę sobie, ha, spoko. To nie jest dobre chrześcijańskie odczucie. Czyli takie poczucie, czyli moje emocje, które mi mówią, kurczę, no to jest nie, źle, tak nie... To jest niewłaściwe. To jest dobre, bo to znaczy, że moje sumienie właściwie chodzi. To znaczy, że mój barometr jest dobrze wyregulowany, tak? Że ja coś nie tak zrobiłem, tak? Ale kiedy ja wchodzę w tym momencie w takie pogardę samego siebie, takie obrzucanie siebie błotem, taką niechęć do samego siebie i to już na takim naprawdę bardzo dużych emocjach negatywnych, na złości, pogardzie, to tak ja naprawdę uruchamiam następny proces w swoim życiu, a nie zakańczam tak naprawdę rozprawiania się grzechów z moim życiu, tak? Nie zakańczam go na krzyżu. I w końcu jeszcze jeden przykład ludzi i ich radzenia sobie z tym, kiedy odkryją, co w ich życiu jest grzechem. Są tacy ludzie, którzy zaczynają nad sobą płakać i się użalać. Ja jestem taki biedny. To przez moją rodzinę. Jakbym nie miał takiej złej rodziny, to ja bym nigdy taki nie był. To wszystko przez moje doświadczenie. Zobacz, jaki ja jestem. Zobacz, jaki ja jestem. Do bani. Wszystkich krzywdzę. Wszystkich tracę. Ja mam wszystkiego dość. I wiesz, i taka emocja w innych ludziach powoduje to, że oni tak naprawdę są kompletnie załamani tą osobą. Bo oni już się czują winni. Bo ta osoba, która ich skrzywdziła, weszła w takie użalanie się nad sobą, że oni już się przy niej czują winni. I tracą u siebie takie dobre odczuwanie, że ta osoba źle zrobiła. Tak? Bo oni w tym momencie, oni skrzywdzeni, muszą stać się obrońcą tego, który właśnie tu nad sobą się użala i płacze. I słuchajcie, ta osobowość, czy te osoby, które w ten sposób reagują, są dla chrześcijan, jednymi z najtrudniejszych osób do współistnienia. Do bycia razem we wspólnocie, w rodzinach, bo to są osoby, które w pewnym momencie całkowicie już tracą taką zdolność łatwego osądu sytuacji. Bo zaraz po tym, jak one poczują, że zrobią coś złego, zaraz po tym te osoby wchodzą w takie samo usprawiedliwienie samych siebie, że one tak naprawdę nie potrzebują być usprawiedliwione. To znaczy, jak ty się ich zapytasz, to one dokładnie wiedzą, tak, że one potrzebują usprawiedliwienia. Ale z drugiej strony, one tak bardzo go potrzebują, że one biorą go sami dla siebie, w ogóle pomijając wszelkie Boże zasady. Czyli oni sami siebie usprawiedliwiają. A wiecie, jeżeli oni sami siebie usprawiedliwiają, to potrzebują Boga czy nie? Oczywiście, każdy potrzebuje Boga zawsze, tak? Ale prawda jest taka, że w takim momencie oni tak długo użalają się nad sobą, aż poczują ulgę. Tak? Albo poczują, że ktoś przyjdzie w końcu tego, kogo skrzywdzili i powiedzą, wiesz, no ja rozumiem, ja wiem, że zrobiłeś źle. Czyli tak naprawdę znowu nie biorą nigdy tego usprawiedliwienia od Pana Boga, tylko biorą go gdzieś od człowieka i w ten sposób uwalniają swoje emocje. I naprawdę później z takich typów zachowań wychodzą ludzie, którzy są ludźmi roszczeniowymi, którzy całe życie po prostu roszczą sobie prawo do tego, żeby to inni im pomagali, to inni się nimi zajmowali i ciągle mają pretensje do ludzi, ciągle z ludźmi nie potrafią znaleźć wspólnego języka. Czyli te osobowości, czy te sposoby radzenia sobie z grzechem są za każdym razem fałszywe. I one powodują takie rozdzielenie właśnie na dwie części. Pierwsza część to jest coraz ciężej takim osobom jest przebaczać i coraz bardziej siebie nienawidzą, oskarżają, potępiają i nie radzą sobie z grzechem. W końcu sumienie przestaje właściwie funkcjonować. Tak? Czyli wszystkie te osoby, które wymieniłam, mogą pójść w tym kierunku, że one w pewnym momencie tak siebie nienawidzą, tak siebie oskarżają, że ich sumienie przestaje działać, ale oni też przestają w ogóle myśleć o tym, że oni kiedykolwiek mogą być wolni od tego grzechu, tak? I w końcu mogą się pójść w drugą stronę, czyli tak naprawdę mogą pójść w tą stronę, kiedy tak się użalają nad sobą, że wciągają następnych i następnych ludzi, to już mówiłam właściwie, do użalania się nad sobą i tracą możliwość realnego dostrzegania tego, że zgrzeszyli i coś zrobili nie tak. Tak? Czyli widzicie, tak naprawdę obydwa te procesy niewłaściwego zachowania, niewłaściwego rozprawienia się z grzechem, one powodują, że nasze sumienie przestaje właściwie działać. Tak? Czyli nasze sumienie można sobie wyobrazić, pamiętacie, kiedyś mówiliśmy, że to jest taki jakby zębatka taka. Tak? Teraz ta zębatka się kręci, ona zahacza o różne rzeczy, zahacza o ludzi, o naszą rodzinę, zahacza o Boga i ona się właściwie kręci, tak? Jeżeli ona ma wszystkie te takie zębatki wyoszczone, to ona jeżeli wpadnie w jakieś miejsce, to widać, że to znaczy ona chodzi właściwie, tak? Natomiast jeżeli będziemy wycinać po kolei jej zębatki, to ona będzie chodziła jako takie kółko, nie stykając się z tymi rzeczami, tak? Czyli nie będzie miała żadnego oporu. I taka bez oporu zębatka, to jest opora, zębatka, która kompletnie nie współdziała z całym organizmem. I my na własne życzenie, jeżeli w ciele próbujemy rozprawić się z grzechem, taką zębatką się staje. Taką zębatką nie funkcjonuje, znaczy taką zębatkę niewłaściwie funkcjonującą mamy w sobie i jest to nasze sumienie. Czy do tej pory jest to dla was zrozumiałe? Bo ja tak mówię dosyć, że tak powiem, dla ludzi przerobionych przez uzdrowienie wewnętrzne. Także chciałabym mieć z wami kontakt i chciałabym wiedzieć, czy wy rozumiecie, tak? Dlatego dalej będę rozwijała to samo. Będę dzisiaj się kręciła wokół tego, jak zacząć się rozprawiać z grzechem, tak żeby mieć wolność od tych potworów, z którymi się zmagamy, tak? I jak zacząć normalnie móc funkcjonować w naszej rodzinie, w naszych relacjach, czyli w naszych pracach, w naszej społeczności, tak żeby być w tym wszystkim wolnym. Także cały czas będziemy o tym mówić. Okej, dobra. Czyli właściwy sposób, tak, rozprawienia się z tym zyskujemy znowu tylko przez Jezusa, nie biorąc spraw w swoje ręce. Tak? Powierzając się Jemu, wyznając Jemu swoje grzechy, czekając na to, co On odpowie, a nie wyobrażając sobie, co prawdopodobnie On powinien nam odpowiedzieć. I to jest znowu następny myk. My bardzo często, po prostu kiedy przychodzimy z czymś do Jezusa, to my po prostu jesteśmy obolali, tak? Czy ktoś z was kiedyś, czy ktoś z was miał takie doświadczenie, że zobaczył, że zrobił coś nie tak, że zgrzeszył? Ale nie takie, wiesz, tam coś małego, ale takie, że zgrzeszył. Powiedzcie mi, macie takie doświadczenie w swoim chrześcijańskim życiu? Macie, okej. Okay. Czy czuliście się z tym dobrze? Nie, okej. Okay. Czy było czasami takie doświadczenie po tym, co zrobiliście, że nie mogliście się w środku aż opanować? Znaczy, że mieliście taki żal do siebie czy do innych, ale tak byliście generalnie rozkołatani albo wręcz w takiej histerii. Czy mieliście takie uczucie? Takie emocje. Okej, okay, super, dzięki ci, Iza. Współpracujemy jak zwykle. Okej, okay, no, ale w każdym bądź razie, czyli mieliśmy takie uczucia, że po prostu zrobiliśmy coś, przekroczyliśmy już taką normę dla nas, tak? Że, no bo jak nam się tam coś zdarza poustawiać dzieci nawet ostrzej, no to już większość z nas sobie to darowało, tak? Ci nadwrażliwsi dalej się z tym zmagają, no ale jakkolwiek jest to grzechem, czy chcemy, czy nie chcemy. Ale czasami jest jakaś awaria i wtedy nasze emocje są tak rozkołatane. Łatwo nam wtedy jest przyjść do Chrystusa z tymi emocjami, czy nie? A inni? Innym łatwo? To machajcie tak głowami, tak, że jak nie chcecie mówić, nie jest wam łatwo, okej, okay, dobrze, jestem w dobrym miejscu, w dobrym kościele, dobrze, wszystko się zgadza, okej, okay. Bo myślę, że tylko mnie tak trudno, a jak wam też, to jesteśmy w dobrym miejscu, okej. Okay. Czyli widzicie, nie jest nam łatwo i prawdopodobnie dlatego, że nie jest nam łatwo, my bardzo często chcemy tej ulgi od razu, tak? I teraz, ponieważ chcemy tej ulgi od razu, to nam jest łatwiej wymyśleć to, co Jezus powinien do nas powiedzieć w takim momencie, niż zaczekać, żeby on autentycznie to do nas powiedział. Tak? I pamiętam, jak kiedyś modliliśmy się o taką dziewczynę w zupełnie w innym miejscu, tak, która naprawdę w pewnym momencie odkryła, jakie złe rzeczy są w niej, jak ona się czuje, jakie ona przeżywa rzeczy, tak? I w końcu tam dziewczyny jej się zapytały, tak, co ty przeżywasz, tak? Znaczy, co Jezus do ciebie mówi, tak? I ona mówi, jestem perłą w Bożych oczach. Tak? I wszyscy tak pomyśleli, coś tu nam nie pasuje. No i dziewczyny w pewnym momencie się kapnęły, że to nie było coś, co ona usłyszała od Boga. Zresztą ona za chwilę to potwierdziła, tak? Tylko coś, co ona myślała, że Bóg na pewno w tym momencie chciałby jej powiedzieć. I znowu, co to powoduje? To powoduje, że znowu tworzy się między nami jakaś bariera, że w tym momencie, kiedy my jesteśmy zbolali, kiedy źle się czujemy, bo zrobiliśmy coś złego, tak? To my nie myślimy, że ten Chrystus chciałby w ogóle się z nami spotkać. My myślimy, że my najpierw musimy sobie wyobrazić, co On by chciał nam powiedzieć, tak? I wtedy przychodzi trochę ulgi i wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby On się z nami spotkał. Natomiast to jest takie miejsce wyczekania, w którym możemy zaczekać, żeby autentycznie spotkać się z Nim. Żeby autentycznie On w tym momencie po raz kolejny nas przytulił. Żeby On po raz kolejny przyszedł do nas i powiedział nam, co On myśli. Dlaczego mamy w tym momencie to zrobić? Dlatego, że to jest moment przyjęcia łaski. Dlatego, że wszystkie te rzeczy, które mamy, one wchodzą do naszego życia przez łaskę, nie przez to, co my w naszym życiu robimy. Nie będę teraz przeskakiwać, ale w Rzymian, 16 rozdział, 14 werset jest napisane, od 14 wersetu do 16 czytamy. Ktoś mu da Biblię jeszcze oprócz mnie, weźmy Biblię. Okay? Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce, żadną miarą? Czyż nie wiecie, że jeśli oddajemy samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch, bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? Czyli znowu, jeżeli my, mówiąc o tych wszystkich punktach, jeżeli my poddajemy się pod prawo, nie wierząc w łasce, czyli we własnych siłach próbujemy coś zrobić, my wypadamy z łaski. My stajemy się niewolnikiem prawa. Tak? Czyli po prostu jesteśmy zgorszeni, kiedy prawa nie wypełniamy, jesteśmy zgorszeni, kiedy inni prawa nie wypełniają i chodzimy ciągle w takim zgorszeniu z sobą i innymi. Czyli oceniamy innych ze względu na to, że oni na przykład nie poradzili sobie z grzechem, bo my z tym grzechem sobie poradziliśmy? Bardzo często nie. Właśnie u nich widzimy coś, z czym my nagminnie walczymy i mamy do nich żal, że oni z tym czymś nie walczą. Ale prawda jest taka, że jeżeli my z czymś cały czas walczymy, to znaczy, że nigdy nie zwyciężyliśmy poprzez Chrystusa w tym, tak? Czyli bierzemy sprawy w swoje ręce. Okej, dobra. Czyli nie jesteśmy powołani, by samemu pokonać grzech, a raczej jesteśmy powołani po to, by działać w prawdzie, w którą wierzymy, tak? Czyli, a ta prawda mówi nam, że moc grzechu, na przykład złość, została złamana, ponieważ my umarliśmy dla zakonu, dlatego umarliśmy również dla grzechu, tak? W Rzymian 6, wersecie 11, jak nie czytaliśmy jeszcze, jest napisane tak i wy rozumiejcie, czyli od 11, tak, od 11 do 14. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjąc zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Umarliśmy dla grzechu. Dlaczego my umarliśmy dla grzechu? Bo On wziął grzech za nas, tak? Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie je na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia. I członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. My jesteśmy poddani łasce. Nie prawu. Jeżeli jesteśmy poddani prawu i walczymy sami ze sobą o własnych siłach, to wychodzimy spod łaski, wchodzimy pod prawo. Jeżeli wchodzimy pod prawo, to tak naprawdę nie przyjmujemy łaski, czyli zbawienia, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Jeszcze raz. Jeżeli wychodzimy spod łaski, czyli zapominamy o tym, że to On jest tym, który wziął za nas nasze grzechy, że On poniósł je na krzyż, abyśmy my mogli być wolni, abyśmy mogli być usprawiedliwieni, chodzić w sprawiedliwości i bierzemy sprawy w swoje ręce, czy potępiając się, czy myśląc sobie, jak ja, jaki jestem niewłaściwy, jaki ja jestem, tak? Czyli robiąc to ciągłe moja wina, ale w taki sposób to już jest zadośćuczynienie, tak? Czyli jeżeli my staramy się, znaczy nie da coś, zadośćuczynienie jest dobre, tak? Bo jeżeli komuś ukradliśmy, to powinniśmy zwrócić, tak? Ale jeżeli my staramy się na siebie sami nałożyć karę za to, co się stało. To znaczy, że nie przyjmujemy kary, którą już ktoś wcześniej odbył 2000 lat temu, czyli w naszym życiu my nie wierzymy tak naprawdę w to, że kara już została wymierzona po sobie Jezusa Chrystusa. Czy Jezus umarł tylko po to, żebyście mogli być wybawieni? Czy Jezus umarł po to, żebyście każdego dnia mogli być wybawiani z waszych grzechów? Jak myślicie? Dzięki, Iza. Dobra, widzę, że dzisiaj będę tylko z Izą konwersować. Coś jesteście bardzo... Okej, okay, ma najlepiej. Dziękuję ci, Ania. Dobrze. Dobrze, czuję się lepiej. Od razu się czuję lepiej. Okej, okay, dobra. Czyli nasze uczucia, nasze zachowania, one wynikają z tego, w co my wierzymy. Jeszcze raz. Nasze uczucia, nasze zachowania, one zawsze będą wynikać z tego, w co my wierzymy. Czy będąc chrześcijaninem, więcej niż 3 lata wierzącym, mogę wierzyć w coś, co nie jest prawdą? Dokładnie. Mhm. Czyli mogę wierzyć w pewne rzeczy, które gdzieś są w moim życiu, które tak naprawdę nie są prawdziwe. Tak? Bo co to jest prawda? Prawda to prawda. No tak, Ania. Dzięki. Okay. Czyli prawdą jest to, co mówi Bóg. Tak? Czyli prawdą jest to, co mówi Bóg. Nie to, co my myślimy, że On mówi, ale to, co faktycznie mówi. Tak? I ta prawda w Piśmie Świętym już dawno została objawiona. Więc jeżeli my coś robimy, co jest niezgodne z tą prawdą, o którym mówi Bóg, czy jeżeli my, zamiast wziąć z łaski nasze wybaczenie, które On nam daje z powodu grzechów, które popełniamy, na przykład 20 lat po tym, jak jesteśmy wierzącym, my próbujemy siebie zbiczować, skatować, już samo usprawiedliwić przez użalanie się nad sobą, to my tak naprawdę wierzymy w coś, co nie jest prawdą według Słowa Bożego. Tak? A dlaczego to robimy? Dlaczego to robimy? Dlaczego się tak katujemy? Jasiu, dlaczego się tak katujesz, jak zrobisz coś złego? Ja się nie katuję, dobra. On się usprawiedliwia, dobra. Okej, okay. Ale pomyślcie, dlaczego to robimy? No to moim zdaniem robimy to dlatego, ponieważ doznajemy ulgi w naszych emocjach. Czy ktoś w tym momencie, o którym mówiliśmy, kiedy zrobiłeś coś złego, coś nie tak, chciałeś mieć ulgę w swoich emocjach? Czy są tu takie osoby? Chcieliście mieć ulgę po tym, jak zrobiliście coś złego w swoich emocjach? Dzięki, Iza. Dobra, na ciebie może zawsze liczyć. Pozostali nie chcieli mieć ulgi, dobrze, rozumiem. Okej, okay. Czyli chcieliśmy mieć ulgę w naszych emocjach. Chcieliśmy, żeby ktoś nam powiedział, słuchaj, tak więcej nie będzie. Ja pamiętam, miałam w swoim życiu taki moment, kiedy moje dzieci były takie mniejsze i ja łapałam siebie w takich momentach, pamiętam, ja wtedy miałam taki stan dosyć dużej depresji i pamiętam, że łapałam się w takich momentach w takim, że ja na nie wrzeszczę i krzyczę, nie? I pamiętam, że w pewnym momencie sobie uświadomiłam, Boże, ja jestem jak mój ojciec. I wtedy to już był koniec. Jak ja uświadomiłam sobie, że ja krzyczę, a jeszcze, że ja jestem jak mój ojciec w tym wszystkim, który non-stop się na mnie dali, to tak jak wam mówiłam, do takiego momentu, że ja miałam próby samobójcze, tak, że to była takie pastwienie się, to ja w pewnym momencie pamiętam, że myślałam, że to jest koniec. Że to jest koniec, że ja nie powinnam w ogóle istnieć. I zaczęłam się tak oskarżać, tak jeszcze siebie, wiesz, nienawidzić w tym wszystkim. Pamiętam, spotkałam się z taką moją starszą koleżanką i ona do mnie mówi, Iza, ty nie wrzeszczysz jak twój ojciec. Weź już zapomnij, ile razy ty odcinałaś te korzenie, odcinałaś te przekleństwa. Czemu ty tak mówisz? Ty nie wrzeszczysz jak twój ojciec. Ja mówię, to jak kto ja wrzeszczę? Ona mówi, jak ty. Wiesz, dla mnie to było takie uwalniające. Boże, wrzeszczę tylko tak jak ja, nie tak jak mój ojciec. Że powiem wam, to przyniosło taką wolność do mojego życia, że ja naprawdę mogłam przestać krzyczeć. Wiesz, i czasami takie, i to było takie zwykłe dla mnie, tak? To przecież to nie było żadne wielkie objawienie, tak? Ale to było takie zwykłe i przyniosło mi wolność. To spowodowało, że ja zobaczyłam, że gdzieś w moim życiu było takie wierzenie, że ja mam coś, co całe pokolenia przeszło, tak? I, czyli to jest to przekleństwo pokoleń, które jest w moim życiu i ja się go nie potrafię pozbyć. A ona mi powiedziała, przecież ty już pokutowałaś, odcinałaś te wszystkie przekleństwa. Czemu ty dalej w to wierzysz? Ja sobie uświadomiłam, tak, ja w to wierzę. Ja w to wierzę, bo ja to cały czas wyznaję i moje uczucia są ułożone według tego, w co ja wierzę. Jeżeli wierzysz, że w twoim życiu zdarzają się różne trudne sytuacje, tak, że ja już taki jestem, że mam pecha, hello, ja już taki jestem, że mam pecha, no to nic dziwnego, że jak w pewnym momencie, wiesz, coś się dzieje z dziećmi, ty zaczynasz z nimi robić porządek, wrzaśniesz na nie i dziecko, wiesz, upadnie i ty patrzysz i musisz z nim jechać do lekarza, bo po prostu coś mu się z nóżką stało. I myślisz sobie, o Boże, to przez tego pecha. I oczywiście, ja pamiętam, jak kiedyś byłam na takim spotkaniu i powiedziałam do... Moje dziecko było wtedy bardzo małe, miało po prostu chyba 5 miesięcy. Ja pamiętam, że ja, jak ona tak krzyczała i krzyczała, to ja kilka razy wzięłam i ją tak, wiesz, z całej siły do łóżeczka położyłam. Tak, wiesz, tak... Wiesz, i ona wtedy w ogóle już zaczęła krzyczeć. Jaka ja jestem wredną matką, co ja zrobiłam? I pamiętam, że kiedyś powiedziałam to dziewczynom, bo stwierdziłam, nie, ja to muszę wyznać jako grzech, bo mnie to męczy, tak? No nie można dzieckiem w łóżeczko, wiesz, bo ja nie było rzucenie jej z wysokości, tak? Ale ja ją wcisnęłam w to łóżeczko i po prostu aż mi tu wszystko, wiecie, po prostu Boże, i może teraz ona będzie psychicznie chora, albo coś się z nią stanie, albo główkę jej obtukłam, albo coś, nie? Mój Marek tak na mnie patrzył tak dziwnie, takim wzrokiem, wiesz, ale ja stwierdziłam, że ja muszę wyznać to połowie świata, więc powiedziałam to dziewczynom na takiej dużej grupie, a one do mnie mówią, witaj w klubie. Nie? Ja mówię do nich, wiesz co, ja nie chcę być w tym klubie, ja bardzo was przepraszam, bo ja to naprawdę wyznaję jako mój grzech, wiesz, i wcale mi to nie czuło, nie przyniosło ulgi, że one mi powiedziały, wiesz, my też tak mamy, też żeśmy dziecko nieraz popchnęły, czy coś zrobiły, bo ja pomyślałam sobie, to jest złe, tak? Tylko wiecie, jedną z trudniejszych rzeczy jest zostać z tym poczuciem bólu i z tym poczuciem, że ja w czymś przegięłam. Człowiek za każdym razem próbuje po prostu jakoś to zakryć, żeby tego w nim nie było, tak? Więc i dlatego wchodzimy w te wszystkie fałszywe rozwiązania, jeżeli chodzi o grzech, żeby po prostu tych emocji się pozbyć. Zamiast zastanowić się, co te emocje nam ujawniają, czyli zobaczyć, że grzech zawsze będzie miał wpływ na nasze emocje i nasze zachowania, tak? Ale przez to jesteśmy w stanie odkryć, dlaczego my w ten sposób się zachowujemy i dlaczego mamy takie emocje. Jeżeli ja myślę, że ja jestem bezradna, że sobie w życiu nie radzę, że po prostu, że zawsze po prostu inne osoby mnie wykorzystywały, to ja w pewnym momencie będę myśleć, że moje dziecko też mnie wykorzystuje. I ja nie będę tego mówić wprost, no bo jak, czy ktoś z was tak otwarcie może powiedzieć, że jego trzylatek go wykorzystuje? My jesteśmy dorośli i wiemy, że to jest... On się wcale nie wykorzystuje, on po prostu jest dzieckiem. Ale jeżeli ja myślę, że ja zawsze jestem wykorzystywana i to jest coś, w co ja wierzę, tak? I to jest coś, co we mnie siedzi, to ja nawet po prostu w tym trzylatku zobaczę kogoś, kto mnie wykorzystuje. I naprawdę przychodzą do mnie tacy ludzie z głębokim przekonaniem, że to dziecko po prostu ich wykorzystuje, że ono jest perfidne, że ono po prostu wie, jak manipulować. I ja wiem, że to nie wynika z jakiegoś, że to wynika z tego, że oni w ten sposób na to patrzą, że ich uczucia są tym owładnięte, że ich myśli są tym owładnięte i ich zachowania będą tym owładnięte. Więc pierwszym, co my musimy zrobić, to znaleźć te rzeczy, które są źródłem w takim wypadku, które są źródłem tego, że my w taki niewłaściwy sposób wierzymy. Tak? Ja pamiętam, mieliśmy, to jest dawny przykład, więc mogę powiedzieć, mieliśmy takie małżeństwo, bardzo fajne małżeństwo, pamiętam, oni wtedy jechali do szkoły biblijnej, ich dzieci to już są teraz w wieku dzieci Izy, także to są tak dawne czasy, ale nie jest to Iza. Oni jechali do szkoły biblijnej, zresztą do tej samej szkoły biblijnej jechali, ale dalej nie jest to Iza. W każdym bądź razie jechali do tej szkoły biblijnej i stwierdzili, przeczytali wtedy takie mądre książki na temat tego, że dzieci lubią manipulować swoimi rodzicami. A przyjechali właściwie do Polski dlatego, żeby urodzić swoje dziecko, tak? No i wracali z tym dzieckiem tam po 2 miesiącach, tak? I stwierdzili, że oni nie będą temu dziecku od małego dać możliwości manipulowania sobą. Nie? Znaczy nie, przepraszam, ono się urodziło tam i oni później jeszcze raz jechali, także to dziecko miało około 3-4 miesiące. No ale stwierdzili, ruszając tam z Polski, tak, z drugiego końca niż Czechy, i w pewnym momencie stwierdzili, nie, my nie damy dziecku manipulować. No, a to dziecko płakało w tym samochodzie i płakało, i mąż mówi do żony, proszę cię, nie ruszaj tego dziecka, ono musi się nauczyć, że ono nie może płakać, nie? No i w końcu już tak byli, wiesz, minęli te okolice Krakowa tamte i ona tak do niego mówi nieśmiało, wiesz co, a może ono jest głodne? Wiesz, i go nakarmili, okazało się, że dziecko się opłakało, że dziecko się uspokoiło, ale mieli takie swoje doświadczenie, że dziecko nie będzie kimi manipulować. Więc wiesz, my w tych wszystkich naszych takich pomysłach naprawdę dochodzimy czasami do absurdów na podstawie pewnych rzeczy, które gdzieś w nas siedzą, w ogóle nie znając tego, znaczy nie zastanawiając się nad tym, że być może Boża prawda jest zupełnie inna, niż my myślimy na ten temat, tak? I teraz znowu, nie chodzi o to, że jak ja odkryję, że to jakie niewłaściwe przekonanie stoi w moim życiu za tym, że ja ciągle popadam w te same miejsca, czyli popadam w ten sam grzech, lub w co ja wierzę, co jest niebożą prawdą, tak, i to powoduje ten grzech, to nie znaczy, że jak ja to znajdę, to ja mogę usprawiedliwić grzech. Bo grzech może usprawiedliwić tylko i wyłącznie ta sama osoba, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli Jezus Chrystus. Tak? I znowu do tego wracamy, że to jest nam potrzebne dla pewnego zrozumienia, dla pewnego pozbycia się rzeczy, tak jak mówiliśmy, że złość jest w naszym życiu, bo mamy dzięki temu zysk, i pewne zachowania niewłaściwego rozprawiania się z grzechem też są w naszym życiu dlatego, że mamy z tego zysk. My nie musimy znosić tych naszych emocji, które mamy. My się ich w ten sposób pozbywamy, tak? Czyli również to, że my zrozumiemy, dlaczego jest grzech w naszym życiu, nie znaczy, że dzięki temu my usprawiedliwimy grzech. Bo to jest następna fałszywa droga. Dzięki temu my będziemy mogli oddać to nasze niewłaściwe przekonanie Bogu i zacząć budowywać w swoim życiu właściwe przekonanie, które spowoduje, że ten grzech nie będzie miał już miejsca, na którym będzie mógł siedzieć. I teraz tak, cykl pokuty, czy też uczynkowości, tak? Jeśli jedziemy cyklem pokuty, o którym wcześniej już mówiłam, tak? W którego ja naprawdę potrzebę w tego cyklu wierzę, tak? I widziałam, jak dużo wolności on daje ludziom. Ale co to jest ten cykl pokuty? To jest taki cykl, w którym my wyznajemy pewne rzeczy, tak? A czy możemy wyznać coś, czego, o czym nie wiemy, że to jest w naszym życiu? Jak myślicie? No wiecie, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ja już spotkałam takich ludzi, którzy mówili, że być może to jest ich problemem i być może to naprawdę rozwala ich życie, ale oni tak naprawdę nie wiedzą. Tak? Czyli co oni w tym momencie robili? Sięgali po moje sumienie, które miało im powiedzieć, czy być może to jest grzechem, czy być może to nie jest grzechem. A jak myślicie, taka zagadka, bardzo trudna. Dlaczego oni wpadli na pomysł, że to kto inny musi im powiedzieć, czy to jest grzechem, czy nie? Dzisiaj takie, trudne dzisiaj takie nauczanie jest. Nie wiesz. O, szkoda. Bo im się zębatka zepsuła. Sumienie ich nie działa. Oni już tak zatracili się albo w osądzie nad samym sobą, albo w użalaniu nad samym sobą, może jest jeszcze jakaś inna metoda, której nie wymieniłam, że oni już teraz potrzebują tylko i wyłącznie sztucznego sumienia z zewnątrz, które im powie, ej, słuchaj, to jest grzechem. Albo wręcz oczekują tego, że ktoś im powie, wiesz, ja też jestem matką, matki mają trudno, wiesz, czasami tak się zdarzy, że dzieckiem okanci górzeczka i wiesz, no ale to nic się nie martw, wiesz, to wszystko pomoże, wiesz. Już tak mówię w taki sposób, tak, ale takie jest coś, że człowiek tak sobie ze sobą wewnętrznie nie radzi, że on potrzebuje, żeby ktoś z zewnątrz powiedział mu, czy to, co się dzieje z moim życiem jest dobre, czy to jest złe. I tacy ludzie najczęściej to są ludzie, którzy w późniejszych w swoim życiu trafiają do proroków. Oni nie wiedzą po prostu, jak oni mają, wiesz, w życiu funkcjonować i oni pójdą sobie do naszej koleżanki Liliany albo do kogo innego, bo oni chcą, żeby ona im powiedziała, co on ma w życiu robić. To się dzieje przez to, że my nasze sumienie uwsteczniamy. Że my przestajemy z niego korzystać. I w pewnym momencie my potrzebujemy, żeby był ktoś z zewnątrz, kto zacznie nam mówić, czy nasze zachowanie jest właściwe, czy nasze zachowanie jest niewłaściwe. A, jeszcze jest jedna rzecz, kiedy my coś nie tak zrobimy. Jeszcze są osoby, które się wtedy chowają. Tak? Chowają się, nie chcą wychodzić. Tu mamy nawet biblijne przykłady. Kiedy ktoś zrobił coś złego, tak, nie posłuchał Pana Boga i się schował. Zaczął uciekać statkiem, czyli ukarał siebie przez to, że on teraz Panu Bogu nie będzie służył, on odchodzi, on teraz wyjeżdża statkiem zupełnie w inne miejsce. Jonasz, tak? Czyli mamy takie przykłady również, że można się schować, kiedy ja coś zrobiłem. Czy ktoś z was, jak widzi, czy ktoś z was, macie coś takiego, bo ja pamiętam, że przez całe moje chrześcijaństwo, ja może jestem taka dziwna, jak stawałam przed Bogiem, czyli przychodziłam tutaj na spotkanie, podnosiłam ręce do góry, to od razu przynosiłam je z jakimś grzechem, który ostatnio przyszedł i nie mogłam uwielbiać Boga. I pierwsze, co musiałam zrobić, to najpierw upuścić ten grzech przed Panem Bogiem, czyli powiedzieć, Panie Boże, ja Ci to oddaję. Ja nie tak zrobiłam. To jest złe. Ja rozumiem, że to jest złe. I pamiętam, że nie mogłam stanąć w uwielbieniu od, nie wiem, może to dlatego, że nawracamy się w odnowie katolickiej i my zawsze tak robiliśmy, ale było coś takiego we mnie wryte, że jeżeli ja przychodzę i ja widzę, że coś jest nie tak, to ja muszę zobaczyć, Boże, czy bo co jest powiedziane, co oddziela nas od Boga? Grzech. Mhm. Czyli grzech oddziela nas od Boga, czyli jeżeli ja przychodzę i czuję, że coś jest nie tak, to ja powinienem stanąć w uwielbieniu, czy nie? No to jak tak, to dlaczego? Dokładnie. Mhm. Czy ja mam do tego prawo, czy nie? Ale bezprawnie to robię, nie? Bo właśnie złamałem prawo. Z łaski za darmo. Okej, dobra. Czyli widzicie, ja mogę przyjść do Pana Boga, ale czy ja w tym momencie, kiedy moje sumienie, jak czerwona lampka, mówi tak? Mówi mi, słuchaj, no po prostu sorry, ale grzech jest w swoim życiu. To co ja mogę z nim zrobić w tym momencie? Powiedzieć, no ale ja przyszedłem tu z łaski, chwileczkę. Nie przeszkadzaj mi. Co ja mogę zrobić? Dokładnie. Czyli mogę przyjść, stanąć w uwielbieniu i powiedzieć, Boże, wybacz mi. I co dalej powinienem zrobić? I uwielbić Boga. I uwielbić Boga. I to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że to jest właściwa pokuta. To jest pokuta, w której być może moje emocje są kompletnie w innym miejscu, tak? Moje emocje mi mówią po prostu, nie no, masakra, po prostu słuchaj, ty sumienia, albo twoje sumienie jest zepsute, po prostu przecież nikt by tak nie zrobił. Przecież ty jesteś pastorem w tym kościele, weź po prostu, no co ty tu robisz? Weź tam, idź, płacz w kącie i dopiero tutaj wtedy przyjdź, obrzuć się grochem, nie, to popiołem, klęknij na grochu i po prostu wtedy możesz tu przyjść, tak? Ale kiedy ja przychodzę i moje sumienie mówi mi, to jest nie tak, to ja mogę stanąć przed tatą i powiedzieć, tato, ja przepraszam ciebie, ja źle zrobiłam, tak? Czyli co ja zrobiłam? Ja zobaczyłam, że źle zrobiłam, tak? Nie, zobaczyłam, że źle zrobiłam i wtedy jak to zobaczyłam, to wyznałam to wyznałam to jako grzech, tak, że zrobiłam to źle, czyli to jest moja skrucha, tak? Ja się skruszyłam w tym swoim, być może, zacietrzewieniu, bo właśnie, wiesz, miałam intensywną relację z moim mężem i teraz powiedziałam: Boże, przepraszam Cię. Przepraszam Cię, ja nie powinnam w ten sposób do niego mówić, tak? I wtedy, czy ja chcę inaczej? Ja mówię, tak? Czy to jest mocne postanowienie poprawy, które my mamy? Czy to mam zrobić teraz? Już nie będę nigdy więcej kroić. Nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej nie zrobię. Nigdy więcej. Czy mam to zrobić? Nie słuchaliście mojego kazania? Ktoś tam krzyczy bez sensu. To ty? No to powiedz głośno. Okej? Okay? Nie, nie powinna mówić moja wina, bo to jest, ja naprawdę chcę więcej. To jest moja chęć, to jest wyrażenie mojej woli. I to jest koniec. Ja nie mogę tu zrobić więcej, bo jak ja zacznę mówić, ja już nigdy więcej tego nie zrobię, nigdy więcej się nie pokłócę z mężem, to zaraz jak wsiądę po nabożeństwie do samochodu, to okaże się, że jednak jest to możliwe. Wszystko możliwe jest. Tak? Dlaczego? Bo diabeł tak uwielbia te nasze obietnice. Tak uwielbia za nas je wiązać i łapać, bo on wie, jak może nas pognębić. Tak? Czyli to moja skrucha i ta chęć, ja już nie chcę tak, ja chcę inaczej, znowu jest poproszeniem o łaskę Boga, a nie z własnych siłach obiecania, że ja nigdy w ten sposób już nie zrobię. I w końcu zmiana zachowania. Tak? Czyli w następnym razem, co, ugryzę się w język, nie? Już nikt nie będę podnosić głosu. Ja chcę się zmienić. Ja chcę się zmienić, naprawdę chcę się zmienić, ale potrzebuję do tego Twojej łaski. Potrzebuję do tego Twojej mocy. Do tego potrzebuję Twojej łaski. Naprawdę potrzebuję Twojej mocy. I to jest właściwy cykl pokuty. Wiesz, ja widziałam, kiedy ludzie siedzą nad kartką grzechów z ich całego życia, kiedy siedzą nad kartką grzechów z ich pokoleń, kiedy zaczynają płakać. Zaczynają mówić: Panie, ja przepraszam Cię za to i za to. Przepraszam Cię za to i za to. Przepraszam Cię za to i za to w moim życiu. Za to i za to. Przepraszam Ciebie. I kiedy dochodzą do takiego... I ja widziałam tych ludzi, kiedy w pewnym momencie mają ochotę przeprosić i więcej, i więcej, i więcej, ale pamiętają, że zostało im powiedziane, że mają tylko powiedzieć, że żałują. A oni chcą skłonić swoje uczucia do tego momentu, że te uczucia też będą już tak w takim głębokim żalu. I okazuje się, że kiedy trzymają się reguły i tylko mówią o tym, to w pewnym momencie uczucia puszczają. I resztę już mówią we łzach. I nie trzeba się zmusić do skruchy, bo skrucha przychodzi, bo serce jest skruszone. Kiedy serce jest skruszone i przychodzi do taty i mówi: to Ty jesteś moją odpowiedzią, to przed Tobą przynoszę te wszystkie rzeczy, które są dla mnie nie do przejścia. To Ty możesz mi to powiedzieć, tak? To Ty możesz być odpowiedzią, tylko i wyłącznie Ty. Ja sobie sam z tym wszystkim nie poradzę. I to jest zupełnie inny moment, to jest zupełnie inny cykl pokuty niż ta, która jest dla nas pewną uczynkowością, tak? Czyli wyznanie, skrucha, odwrócenie się, postanowienie poprawy, tak? I w końcu zmiana zachowania, tak? I teraz mogę być wolny, bo zrobiłem wszystko, co trzeba. Czy jestem wolny? Oczywiście, że nie, bo cykl pokuty nie czyni nas wolnym. Wolnym czyni nas co? Tak. Uparcie to samo. Co nas czyni wolnym? Jezus. A konkretnie która cnota? Łaska. Przez łaskę wolni jesteśmy. Jesteśmy wolni przez łaskę. To wszystko jest przez łaskę. Zbawienie jest przez łaskę, wybawienie jest przez łaskę, wolność jest przez łaskę. Nie ma nic, co by przez łaskę nie przyszło. Wszystko, co mamy w naszym życiu, dzieje się w naszym życiu przez łaskę. Również wolność od grzechów dzieje się w naszym życiu przez łaskę, a nie przez to, że my odprawimy jakiś cykl. Tak? Jest powiedziane: nawróćcie się, tak? Czyli ja idę w kierunku grzechu, idę w kierunku śmierci, jest napisane: nawróćcie się. I co to jest to nawróćcie się? To jakbyście koniem kiedyś kierowali, to tak mówi do konia ten: nawróć się, nawróć się, nawróć się. Czyli nawróć się w kierunku drogi, którą masz iść, w kierunku drogi sprawiedliwości, ale jeszcze musisz wierzyć. Dlaczego musisz wierzyć? Bo jeżeli się nawrócisz od grzechu, w którym żyjesz, i nie będziesz wierzyć, to zaczniesz się cofać do tyłu, bo będziesz myślał, że nie możesz być w tym miejscu, w którym jesteś, bo taki grzesznik nie może stać w tym miejscu, w którym jest. On musi się wycofać, tak? Czyli co ty robisz? Znowu, zobacz. Odwracasz się od swojego grzechu, jeżeli nie nawrócisz się, czyli odwrócisz od swojego grzechu, jeżeli nie stoisz w wierze, wierze w łaskę, wierze w Zbawiciela, to się zaczynasz wycofywać w ramach pokuty, bo nie jesteś godzien, żeby stać w tamtym miejscu, ponieważ taki zły jesteś. To nie jest coś, co mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi, że mamy nawrócić się, czyli nawrócić się od miejsca, w którym jesteśmy, miejsca grzechu, z miejsca upadku. Nawrócić się do miejsca chodzenia w Chrystusie. I mamy wierzyć, że jesteśmy usprawiedliwieni. I to przynosi wolność. To przynosi wolność do naszego życia, tak? Czyli nie cykl, ale nawrócenie się i chodzenie w łasce. Nie możemy szukać wyzwolenia od grzechu w prawie, bo wypadniemy z łaski. I my przecież znamy te fragmenty Pawła. Pamiętacie, jak on tłukł innym apostołom po głowie, mówiąc do nich po prostu, że co wy robicie? Na nowo się chcecie obrzezać? To łaska już dla was nie jest istotna? To łaska już dla was nie jest... Ja pamiętam zawsze, co ten... Przez większość mojego chrześcijańskiego życia, to ja zawsze myślałam, po co tam to o tym obrzezaniu? Przecież kto z nas się obrzezuje po prostu? Na pewno nie ja. I wiesz, myślałam sobie, o co tutaj chodzi? Ale on po prostu między oczy cały czas mówił po prostu, że wy nie możecie myśleć, że jeżeli w ciele coś robicie, to to wam da wolność. Ale Paweł tak naprawdę krzyczał do nich o... Krzyczał do nich o grzechu. Że nie możecie wchodzić, nie możecie wychodzić z łaski, nie możecie swoimi uczynkami, swoim prawem starać się cokolwiek zrobić, bo wypadniecie z łaski. Przestaniecie żyć jako ci, którzy ciągle doświadczają Bożej łaski. Zacznijcie żyć jako ci, od których nawet zależy to, żeby nie grzeszyli. No niby tak, bo jest powiedziane, że dary ducha to jest dar, a owoce ducha to jest to, co my wydajemy, tak? Ale znowu, czy wy naprawdę myślicie, że my sami z siebie jesteśmy w stanie wydać te owoce? Gdzie jest napisane, że my przestaliśmy być grzesznikami? Znajdźcie mi taki jeden fragment w Biblii, który mówi nam o tym, że jest napisane, że my nie jesteśmy więcej grzesznikami. Że my wskutek nowego narodzenia przestaliśmy być grzesznikami. O, Łukasz już się zaczął zastanawiać. Boże, nie idźmy w tym kierunku, bo jeszcze mi jakiś znajdzie. Okej, aż się przestraszyłam. Panie Boże, gdzie ja idę? Okej, Galacjan 5:5. Ku wolności wyspowodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu. Nie jest on zobowiązany zachowywać wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem, wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. Słuchajcie, dla mnie to jest jedno z mocniejszych stwierdzeń. Zerwaliście więzy z Chrystusem, wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. Słuchajcie, naprawdę, to jest bardzo trudne, bo jest powiedziane, że my byliśmy że prawo było naszym opiekunem, tak? Ale później przyszedł Duch Święty i przeszliśmy pod Jego opiekę, tak? Ale jest napisane, że prawo nas prowadziło, pokazując nam, jacy jesteśmy. I teraz to wcale nie jest trudne wrócić pod to, znowu pod opiekę prawa. Rozumiecie? Bo ono przez lata, znaczy patrząc tak zupełnie abstrakcyjnie, ono przez lata było naszym opiekunem. To troszeczkę jest tak, jak na przykład my mamy swoich rodziców, mamy swoje zachowania, mamy swoje przyzwyczajenia, tak? Później zakładamy swoją rodzinę z taką myślą, że w mojej rodzinie będzie jak? Tak samo? Czy inaczej? No albo tak samo, albo inaczej. Jak mamy dobrą rodzinę, nie Iza, to może tak samo, możemy liczyć, że może tak samo, nie? No może. Lepiej, okej. Okay. No przeważnie jest lepiej, tak? Czyli może być tak, że całe życie próbujemy, żeby w naszej rodzinie było inaczej niż w naszej rodzinie. Czyli uciekamy przed jakimś, wiesz, strasznym potworem, aby nigdy w naszym domu nie było tak, jak w naszym domu. Czyli co, żebyśmy my nie byli jak nasz ojciec, bez relacji z dziećmi. I jeszcze krzyczący. No albo milczący, no bo ojcowie są... No, w każdym razie, żebyśmy nie byli tak jak ojciec i matka. Bo my byśmy się chcieli przyjaźnić, my się będziemy całe życie przyjaźnić i nie będziemy tylko rozmawiać, a co tam na obiad, a czy ogóreczki będą, a jak tam po prostu mięsko jest dobrze przypieczone? Boże, jak można o takich rzeczach gadać? My w naszym życiu zawsze będziemy tylko rozmawiać o Chrystusie. Wiesz? I po prostu mamy takie różne rzeczy i w pewnym momencie nagle się okazuje, że patrzymy, że w naszym domu jest tak podobnie, jak w domu naszych rodziców. Boże, ten sam zapach przypalonej cebuli. To samo mięso. Boże, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, czy to mięsko nie jest za twarde. Rozumiesz? I mamy takie przeżycia, w których w pewnym momencie sobie myśleliśmy, wszystkie nasze marzenia legły w gruzach. Ale co się dzieje? Coś zostało w nas zaszczepione. Coś zostało w nas zaszczepione, czyli jakieś prawo tego domu zostało w nas zaszczepione i my zachowujemy się inaczej. Co ciekawe, wiecie, jak fajnie jest oglądać ludzi, kiedy zna się ich rodziców i kiedy oni na przykład mówią, ja nie jestem jak mój ojciec. A ty patrzysz i myślisz, kurczę, jest. Rozumiecie, nawet drapie się tak samo. I wiesz, ja pamiętam, że u mojego męża w domu, bo to taki niemiecki dom, zawsze wszystko musiało być w porządku, poukładane i wiesz, i wszystko musi być tak, i tak, i tak, i tu wszystko, i tak, wszystko, wiesz. Teraz wszyscy jadą na targ, a teraz wszyscy układają i sprzątają, a teraz wszyscy robią mi to. Ja pamiętam, że jak ja jeździłam do niego do domu, to tak zawsze, jak się rozchorowałam, to było fajnie, bo mogłam tak leżeć w kocyku i wszyscy mi dali święty spokój. I pamiętam, jak pamiętam dobrze, że teraz obchodzimy szabaty, więc jest inaczej, ale pamiętam, jak pewnego dnia moje dzieci już takie były i mój mąż mówi: w tym domu musi być porządek, wszystko musi być poukładane, wszyscy wspólnie sprzątamy, wszyscy wspólnie odpoczywamy, bo ja tak w domu miałam. Ja tak siedzę, mówię: Boże, jest jak u Marka w domu, ale przecież ja jestem inna. A moje dzieci mówią do Marka: tatusiu, to ty tak strasznie w tym domu miałeś. I to na szczęście rozładowało całą atmosferę, ale faktycznie człowiek czasami takimi, wiecie, sloganami ze swojego domu krzyczy, tak, albo je gdzieś tam wypowiada, że to ma być teraz tak i tak. I oczywiście zawsze było, bo w twoim domu to ty zawsze mogłaś robić to, co chciałaś. I moi dzieci mówią: to mamusia była taka szczęśliwa jak my. I wiecie, i właśnie o takich rzeczach mówię, tak, że to jest coś, co w nas przenika, więc jeżeli takie rzeczy w nas zostają, to co dopiero takie wychowanie prawa. Wiesz, ja ostatnio z kimś rozmawiałam i mówię, wiesz, moja mama mnie zawsze wychowywała i mówiła, że pewne rzeczy się ludziom nie powinno mówić. Że pewne rzeczy powinno się ludziom darować. Także, no, jak ktoś zapyta się, jak wyglądam, nie? No to powiesz mu: fajnie, tylko te odstające uszy. No nie, no. Albo jak na przykład, ja pamiętam, że jedna dziewczyna publicznie, jak byłam w szkole, i to w szkole, wiesz, psychoterapii, więc takiej, wiesz, szkole, gdzie ludzie powinni tak zwracać na siebie uwagę, powiedziała do mnie 5 lat temu, mówi do mnie, każdy, wiesz, mieliśmy sobie jakieś komplementy powiedzieć. I ona mi powiedziała tak, patrzy na wprost mnie, niektórzy znają tą historię, także uważajcie, zaraz będzie horror, i mówi do mnie tak, i mówi do mnie, siedzi cała grupa psychoterapeutów, wszyscy sobie mówią komplementy, i ona mówi do mnie komplement. I mówi do mnie: Iza, ty jak na swoją otyłość naprawdę pięknie potrafisz się ubrać. Wiesz, ja po prostu za nie mówiłam, nie potrafiłam oddychać, a później pomyślałam sobie, to taki żart białostocki, bo oni tak mają po prostu. Fajnie wyglądasz, masz taką pupę, możesz naprawdę na niej dobrze siedzieć, nie? I pomyślałam sobie, nie no, największy koszmar w moim życiu. I pomyślałam sobie, mam w odwecie taki komentarz na temat jej ubioru i tego, że kobiety po 70 właśnie mają ten styl, ale zastanawiałam się, wiesz, czy użyć tego, czy nie. I nie mogłam tego użyć, ponieważ moja mamusia inaczej mnie wychowała. Więc wiesz, jeżeli my jesteśmy z domów, gdzie przestrzegano pewnych zachowań, przestrzegano, możecie się śmiać, to było śmieszne. Ja się nie obrażę. Wiesz, w każdym bądź razie, jeżeli jesteśmy z domów, gdzie pewnych rzeczy się nie mówi, bo one są niekulturalne, są niewłaściwe, niemiłe, to my nawet jak się nawrócimy, nie będziemy tego robić. Natomiast jeżeli my jesteśmy z domów, gdzie pewne rzeczy robiło się nagminnie, to nawet nawrócenie nie spowoduje tego, że my nie będziemy takich niemiłych komentarzy do siebie mówić. Tak? No wiesz, do mnie czasami przychodzą ludzie i pytają się, czy ja mogę do ciebie przychodzić, do was, do społeczności, bo tutaj ktoś mnie tak zahaczył i takie dziwne pytanie mi zadał. Ja mówię, nie, nie, to wiesz, to ta cię tak zapytała? No ale takie intymne i takie, wiesz, głębokie. Ja tak pomyślałam, że może oni mnie nie chcą tutaj. Wiesz, więc chodzi mi o to, dobra, to było margines, nie powinnam o tym mówić, każdy, było to śmieszne. W zeszłym tygodniu się to stało. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli my wychowaliśmy się pod prawem, czyli tyle lat nas uczyli, jak mamy wychować, być wychowywani, jak mamy się zachowywać, słuchajcie, w tym kraju nie da się być niewychowanym pod prawem i... No, tak? My wszyscy mamy jakieś katechizmy, mamy jakieś rzeczy. Czy to było dobre, czy złe? Oczywiście, że tak. Dobre było to, słuchajcie, większość z nas, którzy wywodzi się po prostu, wywodzi się z grup charyzmatycznych, z kościołów katolickich, tak? My po prostu wiemy, że Dzień Święty się święci. My wiemy, że kraść nie można. Czy wiemy to, bo się nawróciliśmy? My po nawróceniu to mieliśmy dylematy, że ściągać nie można. Ale że kraść nie można, to mieliśmy dużo wcześniej, tak? Czyli zostaliśmy wychowani według pewnego prawa. Czy to było dobre prawo, czy złe prawo? Oczywiście, że tak, tak. Więc dlatego, kiedy coś się źle dzieje, to my wracamy pod opiekę tego prawa. Tak? Tylko to prawo, ono mówiło o tym, że Bóg jest dobry, ale Bóg jest również groźny i Bóg za złe kara. Więc my, bojąc się ukarania, co robimy? Sami się karamy. Dlaczego? Bo jak my się sami ukaramy, to być może On nas nie odrzuci. Czyli w tym prawie nie ma zawartego tego, że Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i On nas za złe nie kara. Tak? On powinien nas ukarać. A dlaczego nas nie kara? Swojego Syna ukarał. bo on sam ukarał za to swojego syna, za to, co my zrobiliśmy, tak? Czyli znowu, Rzymian 6:10, otóż jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga. Rzymian 8:8 i teraz Rzymian 8 od pierwszego wersetu. I teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci, co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Tak? Tu nie jest powiedziane dla tych, którzy mają możliwość przestać grzeszyć przez Chrystusa, tak? Nie jest tu mowa o tych, którzy przez słabość w ciele nie mogą przestrzegać przykazań zakonu, tak? Tu jest mowa o życiu według ducha w oparciu o dokonanie, o to, co się dokonało na krzyżu, tak? Czyli o to, co krzyż zrobił z grzechem, czyli o zwycięstwo nad grzechem na krzyżu, tak? Nad niemocą, nad złością, nad wszelkimi rzeczami, z którymi się zmagamy. I w końcu Filipian 3:8, i owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa Pana naszego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmierć, żebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając swojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną więc wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Wiecie, to jest takie mocne, kiedy ja po prostu rozumiem, że tu nie chodzi o moją sprawiedliwość albo samą sprawiedliwość. Tu chodzi o to, że sprawiedliwością jest to, że ja mogę przyjść jako grzeszny człowiek, przyjść do Niego z moim grzechem, wyznać ten grzech i ten grzech jest mi przebaczony. Że ten grzech jest z mojego życia zabrany. I kiedy znowu coś takiego zrobię, to znowu mogę przyjść z moim grzechem, wyznać ten grzech Jemu. I sprawiedliwością jest to, że ten grzech już został zapłacony. Jest powiedziane, że wasze grzechy, nawet jak byłyby czerwone jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Tak? Kiedy ja przychodzę do Niego i mówię, znowu to zrobiłem, to On mówi do mnie, ja nie pamiętam, żeby było to znowu. A ja mówię, jak to, ale ja pamiętam. Wtedy On powinien do mnie powiedzieć, a kto tu jest Bogiem? Jeśli ja zapomniałem, a Ty pamiętasz, to kto tu jest Bogiem? I to jest właśnie ten mesjanizm, syndrom mesjański, o którym wam mówię cały czas. Jeżeli on zapomniał i on wybaczył, a on powiedział, że on to zrobił, że on zapomina, że on wybacza, a ja pamiętam, to moje pytanie do ciebie, mój drogi wierzący bracie i siostro, kto tu jest Bogiem? Bo jeżeli on zapomniał, a ja pamiętam, to znaczy, że ja jestem Bogiem, a nie on. Bo chodzę według mojego prawa, według własnych zasad i wypadam z łaski. I to jest właśnie to, przez co diabeł ciągle ma w nas niewoli grzechu, tak? Czyli wracając do pokuty, jeśli koncentrujemy się na tym, by sami walczyć i przezwyciężać grzech, idziemy w kierunku cyklu pokuty, a raczej cyklu uczynkowości, wyznanie skrucha poprawa, który zawsze się będzie kończył upadkiem. Zamiast wierzyć, że sam mogę walczyć z grzechem w tym całym cyklu, tak? Mogę zidentyfikować powód, czyli nieboże przekonanie, nieprawdę, w którą ciągle wierzę, która stoi za moim postępowaniem, zadając pytanie, dlaczego ja wybieram grzeszyć? Dlaczego ja to wybieram? Chciałabym, żebyśmy w tym momencie, jeszcze mamy tylko kilkanaście stron, nie żartuję, będziemy skracać. Chciałabym po prostu, żebyś na chwilę, tak jak siedzisz, zamknął swoje oczy, tak jak robiliśmy zeszłym razem, jeżeli chodzi o złość, tak? Żebyś zamknął swoje oczy i przypomniał sobie to miejsce, w którym po prostu ostatnim razem albo wybuchłeś w złości, albo coś takiego się stało, czego nie potrafisz sobie wybaczyć. Coś takiego, z czym się zbagasz. I żebyś zapytał się sam siebie, dlaczego ja to zrobiłem. Żebyś też zobaczył, jakie emocje ci towarzyszą w tym momencie. I żebyś teraz poprosił Pana Boga, jakie kłamstwo stoi za tym, że takie coś czynię, kłamstwo o mnie. Jak doszedłeś do tego momentu, to żebyś poprosił Boga o to, żeby objawił ci swoją prawdę na temat tego, co ty myślisz. Albo raczej, żeby zaczął ci objawiać już teraz tą Bożą prawdę. Okej, zostawimy to w tym momencie. Czy ktoś, nie będę was pytać, chciałam tylko wiedzieć, czy ktoś coś zobaczył albo czegoś doświadczył. To była naprawdę chwilka. Okej, dobra. Dlatego zostawiłam to jako pytanie otwarte. ponieważ chciałam, żebyście mogli zadać to pytanie i żebyście nie uzyskiwali odpowiedzi od razu, tak? Może ktoś został, są tacy, którzy dostają w pewnych momentach od razu, ale chciałam wam powiedzieć, że ciężko jest zostać w bólu czy w emocjach trudnych, które czujemy. Dlatego my po prostu bardzo szybko przyspieszamy to takie zamykanie tego zobaczenia, jak widzimy jakiś grzech w naszym życiu. My chcemy to jak najszybciej zamknąć, bo to boli, że my takie coś robimy, bo to jest nieprzyjemne. Ale tylko te niemiłe uczucia, te nieładne uczucia, te takie uczucia, z którymi się zmagamy, one nam w stanie są pokazać to, co za tym stoi. Co za tym stoi, że ciągle jakby popadamy w tą samą rzecz. Jeżeli to odkryjemy i zaczniemy to oddawać Panu Bogu, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten problem się skończy, tak? Czyli przez ból, który wywołało to nieprawdziwe przekonanie, my jesteśmy bardzo często kierowani kierujemy się w kierunku tego grzechu, tak? I widzisz, jeśli nasz ból jest spowodowany fałszywym przekonaniem o Bogu, o sobie, to tak naprawdę o rodzinie, o świecie, bo tutaj też to jest, tak? To on zaczyna się wyzwalać, tak? My zaczynamy zabijać, zagłuszać go przez odwrócenie naszej uwagi od tego bólu. Na przykład przez dobre jedzenie, przez zadowolenie w seksie. Nie mówię o małżeńskim, tylko właśnie nie małżeńskim, albo komputerowym, przez rozrywki komputerowe inne, lub przez większe duchowe zaangażowanie. Czyli my, próbując zagłuszyć ten ból, tak? My jeszcze bardziej pakujemy się po prostu w coś, co jest grzechem. Próbujemy od tego uciec. Różnego rodzaju po prostu... I słuchajcie, może o tym jeszcze nie słyszeliście, ale naprawdę większe duchowe zaangażowanie wielu ludzi jest czasami związane z tym, że oni czują się tacy grzeszni. Czyli robią coś dlatego, nie dlatego, że kochają, tylko dlatego, że są tacy grzeszni i wtedy zwiększają ilość modlitw, zwiększają ilość różnych spotkań, żeby nie czuć tej grzeszności w sobie. To jest pułapka. To jest pułapka. Czym to się różni od obżerania się, tak, żeby zagłuszyć ból? Ja jak mam duży ból, to myję okna. Są dosyć brudne ostatnio. Okej, dobra. Czyli ból kieruje naszymi zachowaniami, tak? I tutaj jest ten fragment, o którym już raz mówiłam. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Rzymian 3:23. I to jest ten fragment, który już mówiłam wcześniej. Jesteśmy więc grzesznikami. Nawet jak aktualnie zachowujemy się dobrze i tylko łaska i spotkanie z Nim jest w stanie wyzwolić nas pod jarzma niewoli. My nie jesteśmy w stanie przestać być grzesznikami. Tu się nic nie zmieniło. Jeżeli my nie rozumiemy tego, to my będziemy ludzi niewierzących po prostu tępić i będziemy ich mówić, wy to jesteście grzesznikami, wy to potrzebujecie nawrócenia. Kochani, my każdego dnia potrzebujemy nawrócenia, tak? My, różnica pomiędzy my a oni jest taka, że my mamy w środku kogoś, kto jest święty, Chrystusa, a oni go nie mają. Nie taka, że oni są grzesznikami, a my jesteśmy święci. My jesteśmy święci przez tego, który jest święty i który jest w nas. Nie przez nasze własne nie przez naszą własną świętość. My świecimy Jego blaskiem, tak? Jest powiedziane, że my mamy się uświęcać, że mamy zwlekać z siebie starego człowieka, ale tak naprawdę my go zwlekamy, my zmieniamy się, tak? Ale to wcale nie znaczy, że my przestajemy być grzesznikami. Mam nadzieję, że to komuś przyniosło wolność na tym miejscu. Że przyniosło to tobie łaskę, że nie musisz ciągle z tym walczyć, możesz to zacząć oddawać. Okay? Rzymian 2,4. A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości, wielgoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce Cię przywieźć do nawrócenia. Dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Dobroć Boża zawsze nas będzie prowadziła do upamiętania. Kiedy my coś złego zrobimy, On pochyli się ze swoją dobrocią nad nami i On po prostu zawsze przyprowadzi nas do upamiętania. Słuchajcie, ja nie pamiętam w swoim życiu, ja miałam zawsze kontakt z Bogiem taki po prostu, że ja nie potrafiłam. Mój Bóg był zawsze ideałem. Ja nie miałam nigdy ojca dobrego, miałam ojca wrzeszczącego, krzyczącego, ale ja byłam tym przypadkiem człowieka, który na tej podstawie, że ojciec był zawsze zły. I kiedy mój ojciec umarł, ja powiedziałam, Boże, ja teraz nie mam mojego ojca, teraz Ty jesteś moim ojcem. Ja nie mam kogo innego, ja mam tylko Ciebie. To nagle się okazało, że zostałam dzieckiem kogoś, kto był idealny. To był cudowny. I to spowodowało, że jak coś było nie tak, jak ja nie rozumiałam Boga w Jego zachowaniach, w tym, co się stało, nawet przy śmierci mojej mamy, czy straty, którą doświadczyłam, to ja zawsze myślałam, że to jest moja wina. Brałam to na siebie. No bo mój tata, mój Bóg, mój nowy tata był idealny. Wielu z nas tak wierzy. Są też tacy, którzy uważają, w pewnym momencie zaczynają myśleć, że Bóg jest jak ich ojciec. I dlatego próbują sobie zasługiwać na Jego miłość. I mój Bóg był idealny. Ja nigdy nie patrzyłam na Niego jak na mojego tatę. Do momentu, aż nie złapałam się na tym, że ja zaczynam próbować zasłużyć sobie na Jego miłość. Czyli próbuję tak dużo dla Niego robić, żeby On w końcu zauważył, że ja jestem. I pamiętam, że wtedy Bóg doprowadził mnie do takiego miejsca, w którym w swojej dobroci powiedział do mnie: ja cię kocham taką, jaką jesteś. I ja pamiętam, że ja poczułam wielki ból, myśląc o tym, że nie można mnie kochać taką, jaką ja jestem. Że nikt nie kochałby takiej osoby. Ale to była dobroć Boża, która przyprowadziła mnie do miejsca, w którym ja zobaczyłam, że On mnie kocha bez względu na to, jaka ja jestem. Wiesz, jak widziałam, że poprzeginałam w pewnym momencie, że zrobiłam jakieś źle rzeczy, to stwierdziłam, że ja już nie mogę służyć Panu Bogu, dlatego że nie można takich złych rzeczy robić i służyć dalej Panu Bogu. Trzeba odejść. I pamiętam, jak Bóg w swojej dobroci po raz kolejny przyciągnął mnie i powiedział mi, że On nie chce taką, jaką ja jestem. Że On od początku wiedział, jaka ja jestem. I że On nie jest zaskoczony tym, jaka ja jestem. I że On i tak nie zmieni swoich planów wobec mnie, chociaż teraz to ja odkryłam, że tak naprawdę jestem naga, czyli odkryłam swoje grzechy. Tak? On powiedział, jeżeli one są odkryte, to to jest ten czas, że nareszcie możesz się z nimi rozprawić. I to znowu zmieniło cały obraz tej sytuacji, w której byłam. Kiedy tata przychodzi do ciebie w swojej dobroci, to będzie cię zawsze prowadził do upamiętania, do tego, żebyś mogła być wolna od grzechów. Dlaczego? Bo te grzechy są tym, co cię oddzielają od Niego. Więc sumując te rzeczy, pokuta w twoim życiu nie uwolni ciebie. Mocne poczucie winy nie uwolni ciebie. Przekonanie o grzechu nie uwolni ciebie od grzechu. Osąd siebie samego lub cudzy osąd, tak, nie uwolni cię od grzechu. Od grzechu uwolni cię łaska Boża. Przez dobroć Bożą, która już w nas jest wsadzona, tak? Czyli spotkanie z Nim, ono zabierze nasz ból, ono zabierze nas grzech. Ono spowoduje, że będziemy mieli siły od tego bólu odwrócić nasze oczy. I ono tylko i wyłącznie zabierze nasze fałszywe przekonanie o tej sytuacji, o Panu Bogu lub o nas, z naszego serca. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I teraz widzisz, to wcale nie kłóci się z władzą wierzącego, że wszelka władza została nam oddana. Tak? Bo my rozumiemy, że władza nam została przekazana i dlatego wychodzimy przeciwko chorobie. Modlimy się o ludzi, którzy są zademonieni, tak? Wychodzimy przeciwko ubóstwu, modlimy się. Dlaczego jednak ta sama zasada nie działa względem grzechu? Dlatego, że grzech jest otwartymi drzwiami. Ale prawda jest taka, że w każdej z tych rzeczy, którą wcześniej wymieniłam, wszystko, co robimy, wychodzi przez łaskę. Nie przez naszą siłę, nie przez naszą moc. Nie przez naszą siłę, nie przez naszą moc. My po prostu jesteśmy uzależnieni od łaski. I tak powinno pozostać. Nigdy nie powinniśmy zacząć być zależni od prawa. Więc jeżeli w swoim życiu mówiłeś o tym, że nie możesz pewnych rzeczy robić, bo jesteś taki grzeszny, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Będziesz taki grzeszny. I w takim razie nigdy nie będziesz mógł tych rzeczy robić. Chyba że zrozumiesz, że będąc taki grzeszny, możesz te rzeczy robić, jeżeli będziesz rozumiał, że wolność twoja zależy od Niego i zaczniesz żyć w duchu. Już przypomniał mi się obraz, który dostałam tutaj na początku, jak przyszłam. Wiesz, jest coś takiego u protestantów, jak wyznanie grzechów przed Bogiem. W katolicyzmie jest to obowiązkowe przed świętami, tak? Raz na kilka tygodni to jest wyliczone. U nas tego nie ma w ten sposób. Wiele razy dlatego jest tak w naszym życiu, tak, że my po prostu mamy taki bałagan w tym naszym życiu, że jesteśmy tacy... Sprzątałeś kiedyś sypialnię po kilku miesiącach niesprzątania w niej? No, ja sprzątałam, przyznaję się. Nie? Widzisz, jakie podobne jesteśmy. Nie? I słuchajcie, ja po prostu w życiu się tak namęczyłam. Ale jak sprzątam ją zazwyczaj raz w tygodniu, to za kilka rzeczy przełożę. Natomiast jeżeli trwa to o wiele więcej, to zanim ja to wszystko odgracę, to ja naprawdę się namęczę. I podobnie jest w naszym życiu. My zapominamy kompletnie o tym, że dla nas jest ważne, że kiedy coś złego zrobimy, to wieczorem powinniśmy stanąć przed Panem Bogiem i Mu o tym powiedzieć. Jeżeli tego nie robimy regularnie, jeżeli nie mówimy tego po prostu, tato, no źle zrobiłem w dzisiejszym dniu, nie rozliczamy się z dnia, to będzie nam ciężej rozliczyć się z tygodnia. Jeżeli nie rozliczamy się z tygodnia, będzie nam ciężej rozliczyć się z 2 tygodni, z 3 tygodni, z miesiąca, aż w pewnym momencie naprawdę nie będziemy mieli siły, żeby to wszystko po prostu odgracić w naszym życiu. Dlatego powinniśmy wrócić do takiego miejsca, szczególnie po takim momencie, kiedy przyszło dużo przejrzystości do naszego życia, żebyśmy każdego dnia mogli zamykać dzień. Wiecie po co? Żeby być gotowym na noc. żeby Pan Bóg we śnie mógł do nas mówić. Tak? I wtedy dzieje się coś niesamowitego, że nasze sumienie chodzi we właściwy sposób. Że jesteśmy odciążeni, że czujemy jakby wolność w naszym życiu królowała. Bo nie przypominamy sobie, że 3 dni temu coś takiego się stało, bo wiemy, że już to Ojcu powiedzieliśmy. Że byliśmy przed Bogiem pierwsi, zanim przyjdzie oskarżyciel. Jest fragment, który mówi, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo można by pożreć. Jest powiedziane, że oskarżyciel braci działa, tak? Czyli diabeł przychodzi przed tron Boży, żeby ciebie oskarżać, żeby ciebie potępiać. I tak jak kiedyś taki stary kaznodzieja powiedział nam na którymś nauczaniu, musisz być tam pierwszy, musisz być pierwszy na kolanach Ojca. Czyli to, że nie jesteśmy katolikami, nie zwalnia nas z tego, że powinniśmy czyścić nasze serce przed Bogiem, przychodzić do Niego po łaskę każdego dnia, żeby później nie zamęczyć się samemu z sobą, kiedy nagle poodkrywam, ile rzeczy ja zrobiłem. I zapracowanie się dla Pana Boga w niczym ci tutaj nie pomoże. Czysta, spokojna, codzienna relacja z Nim, kiedy mogę pewne rzeczy przed Nim załatwić, przynosi bardzo dużo wolności do życia. I powoduje, że jestem w stanie biec dalej, bez znużenia. To miałam wam powiedzieć na początku. No, ale dobry koniec, okej. Okay. Czy ktoś z was doświadczył tutaj wolności? W czasie tego, czy coś przyszło do ciebie takiego, że przyniosłaś... Nie, jak się drapisz po głowie, to się drap. Nie, ja nie mówię. To nie było kazanie dla tych, którzy nie grzebią sobie, a może było, tak? Ale wiem, że to jest coś, o czym my najczęściej zapominamy w naszym życiu z Bogiem. O takich prostych rzeczach związanych z grzechem, z którymi cały czas się zmagamy. Ja cały czas z ludźmi nad tym właśnie pracuję. Ja po prostu mam niektórych tak wspaniałych ludzi, ja nie muszę z nimi nic zrobić. Oni sobie sami dadzą w twarz za to, co zrobili złego. Sami się nagrodzą. Ja tylko siedzę i słucham. I wiesz, i to jest, czy to świadczy o tym, że nasze sumienie dobrze działa, jak my sami siebie damy sobie w twarz, sami siebie nagrodzimy? Nie, to świadczy, że jesteśmy po prostu bidokami, wiesz? Którym nigdy mama ich nie chwaliła, nigdy ich nie karciła, więc oni tak mocno zaczęli sami siebie chwalić i chwalić za dobre rzeczy i karcić, że my aż na nich patrzymy i we wszystkim widzimy przesady. Powiem ci, twój tata chce cię chwalić. I twój tata też chce cię karcić. Czyli chce w swojej dobroci przychodzić i mówić ci, słuchaj, to tak nie powinno być. Więc ja cię zapraszam do relacji z nim. Do głębokiej relacji z nim, który spowoduje, że będziesz żyć zupełnie inaczej. Amen.